Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawdy, dzisiaj realizowanym z Kościerzyna. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Gawron.
Szanowni Państwo, zanim w Państwa imieniu zadamy pytania do naszych dzisiejszych gości, ja zadam pytanie Państwu. Kiedy ostatnio mieliście tę wątpliwą przyjemność być w szpitalu? Jeśli na to pytanie możemy sobie odpowiedzieć w sposób twierdzący, że niedawno i pamiętamy, z czym to się wiąże, to myślę, że ten temat na pewno Państwa zainteresuje. Szpital w Kościerzynie został przekształcony już w spółkę prawa handlowego. O tym, jak on funkcjonuje i jakie są w związku z tym konsekwencje tego funkcjonowania i co doprowadziło do tego, że szpital musiał zostać przekształcony w spółkę prawa handlowego. Zostańcie Państwo z nami. Proszę Państwa, sprzed szpitala w Kościerzynie rozmawiamy z radnym województwa pomorskiego w sejmiku, również członkiem Komisji Zdrowia w tymże sejmiku, panem radnym Jerzym Barzowskim. Panie radny, pan zna sytuację tego szpitala bardzo dobrze, od bardzo również dawna. Pełnił pan również tam funkcję w tym szpitalu, o tym może w późniejszej części programu. Ale na tę chwilę prosiłbym o wprowadzenie nas. Co takiego mogło się stać, co doprowadziło do tego, że szpital zaczął mieć długi, potem zaczęto coś z tymi długami próbować zrobić i to doprowadziło do komercjalizacji szpitala, a więc można powiedzieć, do szpitala idziemy leczyć się tak jak do sklepu po zakupy. Idziemy, kupujemy usługę, jak nas stać, to kupimy, jak nas nie stać, to nie kupimy. Tylko że problem bardziej skomplikowany, bo pośredniczy tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia.
Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże. Szpital w Kościerzynie od samego początku swojego funkcjonowania pod egidą sejmiku województwa pomorskiego miał problemy. Pierwszy rok jego działalności, rok 1999, skończył się stratą bilansową w kwocie 8 milionów złotych. I od tamtego czasu przez te wszystkie lata przynosił on straty na poziomie kilkunastu milionów złotych. Był jeden wyjątek. Był to rok 2007, kiedy przyniósł on dochód na poziomie 80 tysięcy złotych. Wtedy zarządzało nim Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć, w sensie centralnym. To był tylko właśnie taki bardzo mały wyjątek w postaci 80 tysięcy złotych zysku. Te wszystkie lata spowodowały to, że trzeba było coś robić, szukać rozwiązania. I ten rok 2007 spowodował naszym zdaniem takie działania, że Zarząd Województwa Pomorskiego uznał, że można coś zrobić z tym szpitalem. Skoro on zaczyna pokazywać zyski, można próbować coś robić. Połączono szpital w Kościerzynie z Dzierżążnym, czy Dzierżążną z Kościerzyną, przekazując niejako dług tego szpitala w Dzierżążnie Kościerzynie. To spowodowało dramatyczne skutki i te długi zaczęły lawinowo rosnąć. One się skończyły tragicznie w tym sensie, że na koniec 2012 roku strata szpitala w Kościerzynie była ponad 100 milionów złotych. To spowodowało, że w trybie ustawy o działalności leczniczej Zarząd Województwa nie widział innego wyjścia jak przekształcenie w spółkę. Z tym też się wiązały, czy wiążą się kolejne bardzo dziwne zdarzenia. Dotyczą to głównie z właśnie Dzierżążna, gdzie w 2008 roku po połączeniu Dzierżążna z Kościerzyną majątek nieruchomości, czyli budynków, został wyceniony w Dzierżążnie na kwotę 416 tysięcy, a teraz dla celów przekształcenia w spółkę ten sam majątek, który się składa, mówię o budynkach, który się składa z starych poniemieckich baraków, został wyceniony na 20 ponad milion złotych. To jest, proszę Państwa, ponad 4700%. Jest to skandal. Myśmy jako klub radnych również to zgłosili do prokuratury, żeby to zbadała. Bo naszym zdaniem ta transakcja ma wyraźny związek z szukaniem bilansu, żeby te długi pokryć kapitałem w postaci majątku, stąd trzeba było zawyżyć tą wycenę.
Panie radny, w tym momencie warto tak dość dobrze wyjaśnić. Szpital podlega samorządowi województwa pomorskiego, a więc sejmikowi, ale tak naprawdę to marszałkowi, bo to marszałek kieruje tutaj tym samorządem. Radni zbierają się tylko raz na jakiś czas i też tak poza tym to za dużo nie mogą. Proszę powiedzieć, kto doprowadził do tego, że są takie długi i kto zadecydował w sejmiku za tym, aby ten szpital przekształcić w spółkę prawa handlowego? Czyimi głosami to przeprowadzano? Bo myślę, że to również usystematyzuje naszą rozmowę.
Winnych jak zwykle nie ma. Pan marszałek nie czuje się odpowiedzialny. My jako klub radnych uważamy, że winą trzeba obarczyć zarządzających, czyli zarząd województwa pomorskiego. Przez te wszystkie lata, bo tu już rządzi którąś kadencję Platforma Obywatelska, musi wziąć odpowiedzialność za zarządzanie tym szpitalem. Ponieważ tego nie chce zrobić, my próbujemy to w sposób bardzo ogólny i właśnie szczegółowy również w niektórych miejscach powiadać. Więc ja uważam, że za to winę ponosi zarząd województwa pomorskiego, pan marszałek. My jako radni spotykamy się raz w miesiącu. Jako opozycja próbujemy te rzeczy pokazywać. Głosujemy zawsze przeciwko tego typu rozwiązaniom, bo to nie jest wyjście. Ustawa o działalności leczniczej, która daje takie rozwiązania, jest patologiczną ustawą. Ona powoduje właśnie takie działania. Pan marszałek również twierdził, że szpital w Kościerzynie może być sprywatyzowany. Na razie jest to komercjalizacja, jest to pierwszy etap do prywatyzacji.
Panie radny, czyimi głosami doprowadzono do tego, że ten pierwszy etap został już przeskoczony? Kto za tym głosował? Bo to przede wszystkim ludzi interesuje. Niech ludzie sami sobie wybierają potem tych ludzi, ale muszą wiedzieć, no, co te osoby robią.
Głosowali za tym radni Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To były te dwie grupy polityczne, które głosowały za takim, a nie innym rozwiązaniem. My no oczywiście jesteśmy w mniejszości, jesteśmy w opozycji, ale zawsze głosowaliśmy przeciwko tego typu rozwiązaniom.
Dziękuję. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z radnym województwa pomorskiego, panem Jerzym Barzowskim. Proszę Państwa, szpital został już przekształcony w spółkę prawa handlowego. Można powiedzieć, że między innymi te osoby, które tym szpitalem zarządzały, czy też go nadzorowały, do takiej sytuacji doprowadziły. Czy w sposób zawiniony, czy nie, będziemy próbowali ten temat tutaj no, jakoś Państwu przedstawić i rozwiązać. Natomiast sprawa w tym momencie wygląda tak, że szpital, można powiedzieć, przygotowany jest już pod prywatyzację. Ile w tym prawdy, dowiemy się w dalszej części programu. Zostańcie Państwo z nami.
Pan Marian Szajna, radny sejmiku województwa pomorskiego, były wiceprezydent Gdańska. Panie Marianie, jak z punktu widzenia społeczeństwa należy traktować ten typ przekształcenia i jakie szanse czy zagrożenia niesie on ze sobą?
Tak, bardzo dobre pytanie, ponieważ cały splendor z jednej strony, kiedy coś się udaje, to spada oczywiście na autora, zaś najczęściej, akurat w tym przypadku jest to bardzo smutne, nie udaje się i wtedy, tak jak tutaj mówił mój kolega, radny rozmywa się odpowiedzialność i nie ma winnego. Otóż w tym przypadku, przekształcając to w spółkę prawa handlowego, wyraźnie odcinamy się od tak zwanego działania społecznego, bo mówimy jednoznacznie, spółka musi generować zyski. Ponieważ albo generuje te zyski i się rozwija, istnieje, jeżeli nie generuje i tak jak w przypadku tego szpitala, gdzie zobaczyliśmy, że wskaźnik zadłużenia przekracza 0,82%, to już pokazuje, że to jest właściwie upadłość. Bo napomknę tylko tyle, że 0,5% to już jest początek bardzo poważnych problemów dla spółki prawa handlowego. W tym przypadku mamy tutaj no, sprawę tak zwaną na poziomie szantażu. Z jednej strony mówi się, pacjenci, wy poczekajcie, my wam coś zrobimy, może będziecie szybciej albo wygodniej mieli dostęp do służby zdrowia, a z drugiej strony szybko komercjalizujmy i przekształcajmy, bo państwo ustawą z 15 kwietnia 2011 powiedziało, kto będzie chciał zrobić sobie komercjalizację, to dostanie pieniądze z państwa. Czyli no, zwykła marchewka i bat, bardzo zresztą bym powiedział ordynarny w swojej istocie, bo jeżeli mówimy o pacjentach, to mówimy o ludziach. Nie mówimy o pieniądzach, o komercji. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ przekształcałem 52 firmy komunalne w mieście Gdańsku. Żadna z nich nie była szpitalem, natomiast ten szpital był w elicie szpitali pomorskich. Kolega mówi tutaj o dzierżążnie, ale nie dopowiedział, że dzierżążno to była elita w ramach szpitala i rehabilitacji. To była potęga. Nazwa dzierżążno kojarzyła się wszystkim z znakomitą jakością związaną z rehabilitacją. Wszystko to zostało spłaszczone, przekształcone, ponieważ nie dopilnowano funkcjonowania tego szpitala. My przecież wiemy o tym, że wydatkowane zostały pieniądze oraz podpisywane umowy, które tak naprawdę się kwalifikują do ścigania w trybie karnym. Ale na razie czekamy. Interesuje nas, jak będą odbierali to mieszkańcy, bo przecież powiem tak, trochę statystyki. 160 paru lekarzy, 400 pielęgniarek i 800 osób obsługujących szpital. To proszę mi powiedzieć z doświadczenia, każdy, kto trochę dotykał się tylko biznesu, może powiedzieć, no kogo najczęściej i najszybciej będą zwalniali, w sensie szukania kosztów tych, które generują im zbyt wielkie koszty, a nie dają zysku. Otóż w obrębie ludzi związanych z tą obsługą. I to jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo nierzetelne, bo akurat, żeby wykonywać taką pracę, to trzeba być naprawdę wysokiej specjalizacji i kwalifikowany. Lekarz ma tą specjalizację, my ją szanujemy, uznajemy i możemy powiedzieć, że tak. Jeśli chodzi o zespół pielęgniarek, to niestety no, trzeba też widzieć nie tylko fachowca, ale też człowieka. Nie każdy jest do tego predestynowany i nie każdy potrafi w sposób bardzo cierpliwy, rzetelny, na poziomie być tą osobą, która opiekuje się tutaj pacjentem. Wspomnę tylko tyle, że co najmniej 57 różnych funkcji występujących od ginekologii, a skończywszy na radiologii i tak dalej, 57 funkcji funkcjonowało w tym szpitalu. Może by się, można byłoby próbować wspólnie, jak gdyby wychodzić naprzeciw i razem, czyli sejmik, my tutaj radni, oczywiście środowisko tutaj kościerskie, pielęgnować, budować to rozwiązanie, ale wystarczyła sytuacja, kiedy nagle Narodowy Fundusz Zdrowia, my to nazywam się znarowił, nie podjął tych kontraktów, które były przeznaczone dla tego typu środowiska jak szpital w Kościerzynie i nagle się okazało, że z tego Funduszu Narodowego Zdrowia, jeżeli nie będą wpływały te pieniądze, to jeszcze szybciej to padnie, niż tak naprawdę my sobie wyobrażamy. Czyli z jednej strony uzyskano 17 milionów dopłaty, my z kolegą się buntujemy, żeby marszałek jednak no, się zastanowił, dlaczego ma zapłacić 22 miliony dodatkowych kosztów związanych z tym całym przekształceniem, zaś z drugiej strony zostanie 60 i w jaki sposób przekroczyć to 0,5 wskaźnika tak zwanego bezpieczeństwa. Otóż dlatego my na chłodno analizujemy, nie dyskredytujemy żadnych pomysłów. Nie mamy nic przeciwko służbie zdrowia prywatnej, ale jeżeli wydatkowane są pieniądze społeczne na społeczną, tak zwaną służbę zdrowia, to powinniśmy jej pilnować od początku do końca. No taka jest nasza wykładnia, taka jest nasza filozofia i bardzo nas ciekawi, jak będą reagowali mieszkańcy, bo przecież to jest najpotężniejszy biznesmen tutaj na tym terenie. 1220 osób. Ja chyba Drutex jest drugą firmą, która zatrudnia być może, akurat w Bytowie, to więcej. Ale to jest pracodawca, tak naprawdę stabilny pracodawca. Będziemy próbowali to pielęgnować, będziemy próbowali z tym walczyć, a akurat no, tak się składa, że mamy doświadczenia, jak od przekształcenia i pomysłu do realizacji potem się ląduje albo w upadłości, albo w rozwalonych zupełnie strukturach, albo tak jak znam przypadki, pozostawione obiekty, pozostawione budynki. Nawet nie ma kto to posprzątać.
Panie radny, jeszcze w kilku słowach, z punktu widzenia pacjenta największe zagrożenia.
Największe zagrożenie jest takie, że po pierwsze Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał woltę, nie dając tych kontraktów, w związku z tym ci pacjenci, którzy tutaj się leczyli i systematycznie próbowali się wyleczyć do końca, nagle stracili grunt pod nogami, bo tak naprawdę jeżeli stracili kontrakt, no to jeszcze się nawet nie zdążyli dowiedzieć, w jakim szpitalu będą mogli tą kontynuację swoją zachować. To jest największe zagrożenie, to jest po pierwsze, a po drugie jest takie, że eliminowanie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, być może nawet z roku na rok, pewnych funkcji wynikających z fundamentalnej pracy tego szpitala spowoduje jeszcze większy chaos i dezorganizację. To dla pacjentów nie jest wygodne, to nie jest w ogóle komfortowe i między nami mówiąc, no, powinniśmy współczuć i robić wszystko, żeby tym ludziom trzeba pomagać, a nie rzucać kłody pod nogi.
Dziękuję bardzo. Pan Marian Szajna był naszym rozmówcą. Rozmawiamy dzisiaj o bardzo trudnej sytuacji w szpitalu w Kościerzynie. Za chwilę dalszy ciąg programu. Zostańcie Państwo z nami.
Przed szpitala w Kościerzynie. Witamy się ponownie. Proszę Państwa, przed chwilą słuchaliśmy głosu radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego, a więc organu prowadzącego i odpowiedzialnego za ten szpital. Ale jest również z nami radny miasta Kościerzyna, pan Michał Majewski. Panie radny, pan jest również zatroskany o ten szpital. Rada miasta, miasto, no za dużo tutaj do powiedzenia to nie ma, ale podatki również ściąga od szpitala w różnej tam kwocie. Proszę powiedzieć, na jakie aspekty pan by zwrócił uwagę, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego szpitala, który funkcjonuje na terenie waszej gminy, na terenie tutaj właśnie miasta Kościerzyna. Jaką ono rolę odgrywa w mieście?
Witam drogich słuchaczy, szczęść Boże. Rzeczywiście my, jako mieszkańcy Kościerzyny, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jest to największy pracodawca w Kościerzynie. Tutaj nie ma większych zakładów pracy. Wszyscy zatrudnieni w tym szpitalu boją się w tym momencie o swoje zatrudnienie, o swoje miejsca pracy, o przyszłość rodzin, bo to wiąże się z niczym innym, jak właśnie z utrzymaniem rodzin. I my najbardziej, przynajmniej część mieszkańców Kościerzyny, zawiedziona jest tym, że tak duże zadłużenie szpitala, jakie miało tu miejsce, 96 milionów złotych na koniec zeszłego roku, było zadłużeniem, o którym wiedział marszałek województwa z pewnością nie od 2 tygodni, a w tak drastyczny i szybki sposób podjął decyzję o zmianach i restrukturyzacji tego w ten, a nie inny sposób. Możemy to odczytać jako przyszłej prywatyzacji szpitala. Kolejną sprawą, na którą myśmy już mieli wpływ, to było jakby umorzenie podatków, które szpital miał wobec Urzędu Miasta. Nazbierało się ich w ciągu lat 2,6 miliona złotych. I to były już realne pieniądze, które zostały zabrane mieszkańcom Kościerzyny, trzeba powiedzieć. Owszem, dla ratowania szpitala są one też potrzebne, ale w tym momencie my czujemy się zawiedzeni, bo uważamy, że to marszałek województwa powinien ratować szpital, który do niego należał.
Panie radny, bliższa koszula ciała jak sukmana cała. Rozumiecie sytuację szpital, ale szpital, jeśli odpowiada za niego samorząd wojewódzki, no to nie miejski. Pan mówi prawie 2 miliony zaległości względem miasta. Więc jak to możliwe, że przez taki długi okres czasu takich dużych pieniędzy nie było w budżecie państwa, w budżecie miasta?
Miasto potrafiło zrozumieć ciężką sytuację szpitala, ale my jesteśmy najbardziej zawiedzeni tym, że w momencie, gdy był to szpital publiczny, marszałkowski, nie było decyzji o umorzeniu tak wysokiego długu. Natomiast na parę dni przed zmianą, czy szumnie nazywaną restrukturyzacją tego szpitala, zostaje podjęta decyzja i tak potężne umorzenia.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Michał Majewski, radny Rady Miasta w Kościerzynie. Proszę państwa, jak zwrócił uwagę przed chwilą pan, przed tą całą karuzelą związaną z przekształceniem szpitala, samorząd województwa nie mógł wyasygnować pieniędzy na spłatę tego zadłużenia. Również Ministerstwo Zdrowia czy też Skarb Państwa się do tego nie kwapił. Ale jeśli zapadła decyzja o przekształceniu, nagle się okazuje, że samorząd województwa może dać pieniądze, że Ministerstwo Zdrowia w kwocie 16 milionów złotych również może dać pieniądze. O co tu chodzi? Zostańcie państwo z nami.
Pan Józef Rymsza, kierownik oddziału NSZZ Solidarność Kościerzyna, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Józefie, Solidarność od samego początku powstania szpitala walczyła o niego. Teraz ludzie się zwalniają, szukają nowej pracy, a to przecież zasadniczą rolę odgrywa ten szpital w waszym regionie.
Witam państwa, szczęść Boże. Tak, Solidarność od samego początku otwarcia szpitala w Kościerzynie informowała wszystkie, zdawało nam się, kompetentne instytucje w tym państwie do decydowania o tym, aby nie przywożono nam dyrektorów w teczkach. Prosiliśmy o to, aby doprowadzono do wyboru dyrektora poprzez organizowane konkursy. Informowaliśmy o kolejnych długach, które następowały każdego roku. Tak jak wspomnieli radni Sejmiku Wojewódzkiego, te długi narastały systematycznie i stopniowo. Wszyscy chowali głowy w piasek. Jest nam dzisiaj, można powiedzieć, przykro i czujemy się oszukani, bo konsekwencją działań i odpowiedzialnych instytucji są, tak jak pani wspomniała przed chwilą, zwolnienia ludzi ze szpitala specjalistycznego. Ludzie po prostu boją się, można powiedzieć, nawet i własnego cienia, bo każde wystąpienie indywidualnie poprzez jednostki, znaczy w mediach publicznych czy gdziekolwiek, jest odbierane przez dyrekcję bardzo krytycznie, ostro, wręcz można powiedzieć, niektórych pracowników się szantażuje.
Dziękuję bardzo. Pan Józef Rymsza, kierownik oddziału NSZZ Solidarność Kościerzyna, był naszym rozmówcą. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, aby się dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, jak to jest, że raz mówi się, że pieniędzy z samorządu dać nie można, innym razem okazuje się, że można te pieniądze wyasygnować. Nagle doprowadza się sytuację w szpitala do dużych długów, potem można te długi jednak restrukturyzować. Być może coś więcej dowiemy się również od kolejnego naszego gościa. Jest pan Wacław Marchewicz, sekretarz powiatowy i członek zarządu wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Panie Wacławie, kto może być za to winny? Kto za to odpowiada, za to, że szpital generuje nagle taki dług?
Przede wszystkim odpowiada za to marszałek, kolejni marszałkowie, poprzedni również. No i dyrektorzy szpitala. Myśmy monitorowali tą sprawę od samego początku. Z początku był dług inwestycyjny, to co tu mówił kolega z Sejmiku Radnego, około 8 milionów. Potem ten dług zaczął narastać. Doszło do tego, kiedy kierowała szpitalem pani dyrektor Kirsztyn, dług wzrósł do ponad 30 milionów. Wówczas zareagowaliśmy i sprawę skierowaliśmy do ministra Szkopa. Minister Szkop, przyjeżdżając tutaj, stwierdził, że rzeczywiście dzieje się samowola na tym szpitalu. Pani dyrektor długi chciała sprzedawać spółkom prywatnym. Wówczas minister zdrowia powiedział, że pani dyrektor powinna podać się do dymisji, bo dalej tak być nie może. Z kolei wpływu jako takiego nie miał ze względu na to, że szpital był marszałkowski. Pani dyrektor oczywiście podała się do dymisji, przyszedł dyrektor Górski z ramienia PiS-u. Twierdzić tu muszę, że bardzo rzetelny dyrektor, dobrze się współpracowało, dzięki niemu powstało też hospicjum przy współudziale kaplana tego szpitala i naszym. Następnie monitorowaliśmy dalej tą sprawę, no i w tym roku powiedzieliśmy dosyć, bo dług sięgał już 96 milionów. Skierowaliśmy sprawę do CBS-u. CBS oczywiście przekazał to CBA. CBA przesłuchało mnie i kolegę Pufelskiego, jak i radnego wojewódzkiego pana Falkowskiego. Nie wiemy, co dalej. Jest w tej chwili w trakcie dochodzenie przedłużone do października. Co będzie z tym dalej, tego nie wiemy. Uważamy, że służba zdrowia jak i oświata to jest dobro narodu. Pan Tusk zabrał z kopalin miedzi do budżetu państwa. Ja uważam, że wszystkie kopaliny tego kraju są własnością narodu i powinny wpływać właśnie na służbę zdrowia, jak i emerytury i renty zabezpieczać. Myślę, że następcy, którzy wygrają, zrobią z tym wszystkim porządek i w tym kraju zapanuje jakiś ład.
Dziękuję serdecznie. Mówi pan Wacław Marchewicz, sekretarz powiatowy, członek zarządu Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przechodzę do kolegi pana Wacława, jak się również wyraził o panu Andrzeju Pufelskim, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Przychodni i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, a więc tutaj. Pan również był tutaj przysłuchiwany, ale to na pewno będzie tajemnica, więc tutaj pana obowiązują pewne przepisy. Ale proszę powiedzieć to, co może powiedzieć pan jako związkowiec, jako osoba, która tym szpitalem, jego losem jest również, o ten los tego szpitala również zatroskana.
No, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chciałem powiedzieć, że od samego początku wszystkie organizacje związkowe w tym szpitalu informowały, że w tym szpitalu źle się dzieje. Najgorzej zaczęło się, co już powiedział pan Barzowski, po 2008 roku, kiedy to przyłączono do szpitala placówkę w Dzierżążnie, dokładając do obecnego długu szpitala, który przekraczał wtedy akurat 60 milionów złotych, następne 16 milionów złotych. Następnym błędem było to wprowadzenie planu restrukturyzacji szpitala na 2011-2012, który był negatywnie zaopiniowany przez organizacje związkowe, w ramach którego wydzielono ze szpitala sprzątanie, transport wewnętrzny, stację dializ i wiele innych komórek współpracujących ze szpitalem. Podam tylko przykład jeden.
Panie przewodniczący, w tym momencie ten szpital to już nie jest jeden jakiś zakład, tylko to jest kilka firm, które tutaj się uwijają, każda wokół swojego interesu.
Tak jest. Wszystkie jednostki, które pomagają szpitalowi, są firmami zewnętrznymi. Jest firma Impel, która prowadzi sprzątanie i transport wewnętrzny. Jest firma Diaverum, która prowadzi stację dializ. I jest firma Catermed, która prowadzi kuchnię szpitalną.
Panie przewodniczący, proszę pana, pan powiedział, że pomagają szpitalowi. Przede wszystkim chyba zarabiają dzięki szpitalowi.
Właśnie to chciałem powiedzieć. Zarabiają na szpitalu. Powiem wyraźnie na jednym przykładzie firmy Diaverum, stacja dializ. Stacja dializ, która była przy szpitalu, kontrakt opiewał na 410 zł za pacjenta dializowanego. W momencie, gdy otrzymała kontrakt firma Diaverum, kontrakt wzrósł o 150 zł i w tej chwili firma Diaverum otrzymuje za pacjenta dializowanego 560 zł. O co w tym wszystkim chodzi? Po to, żeby prywatne firmy zarabiały. Gdyby kontrakt na stację dializ, mówię o jednym tylko przykładzie, bo takich przykładów jest więcej, miał szpital, zarabiałby na stacji dializ. A tak celowo wyprowadza się, żeby prywatne firmy zarabiały. Na szpitalu w tej chwili zarabiają firmy windykacyjne, komornicy i zewnętrzne firmy obsługujące szpital.
Proszę powiedzieć, co zmusza dyrekcję i zarząd i tych, którzy to odpowiadają za ten szpital, aby to powiedzmy inna firma sprzątająca tutaj sprzątała powiedzmy podłogi, ale równie dobrze można powiedzieć, że inna firma będzie myła okna.
Powiem tak, ten plan restrukturyzacji, o którym wspomniałem, miał doprowadzić do zbilansowania się szpitala, tak jak to nastąpiło w 2007 roku. A skończyło się inaczej. Szpital przyniósł straty za 2012 rok w kwocie ponad 18 milionów złotych. Zarabiano na tym, że nie płacono tym firmom zewnętrznym, wykazywano na papierze, że szpital przynosi inne dochody jak do tej pory. Firmy zewnętrzne w tej chwili przysyłają komorników, przysyłają windykatorów. Podpisało się umowę powiedzmy z firmą Magellan windykacyjną na 5 lat, która ta firma w tej chwili Szpital wisi ponad 8 milionów złotych. Firma przez 5 lat będzie zarabiała na szpitalu jeszcze odsetki z tego tytułu.
Panie Andrzeju, to takie to są te firmy? Bo tak pan powiedział, no pomagają szpitalowi. No dobrze, podpisały kontrakt, zarabiają na tym pieniądze, a jak szpital nie może się wypłacić, to od razu idą do, sprzedają dług, tak? Obcej firmie, która windykuje bez litości, może ściągnąć, zająć konta pracowników i to się już tutaj działo.
Tak to wygląda. W kwietniu mieliśmy taki przypadek, że pracownicy dostali 70% swojego wynagrodzenia po manifestacji przeprowadzonej pod Urzędem Marszałkowskim i na terenie miasta Kościerzyna w obronie szpitala. Następne 30% wynagrodzenia się znalazło. W tej chwili cały czas istnieje zagrożenie, że tego wynagrodzenia nie będzie, bo te firmy cały czas się zgłaszają. Powiem jedno, szpital, tutaj mówiono o 96 milionach na koniec 2012 roku. Przed przejęciem, przed utworzeniem spółki szpital miał 101 milionów zadłużenia. Spółka otrzymała majątek wartości 55 milionów. Z tego 50 milionów to są długi. Taka spółka musi w krótkim czasie upaść. Nie ma innej opcji. Jest wszystko przygotowane pod to, żeby ten szpital sprywatyzować.
Dziękuję, proszę państwa. Mówił panu pan Andrzej Pufelski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Przychodni i Szpitalu Psy Specjalistycznym w Kościerzynie. Proszę państwa, można tylko tak powiedzieć, kiedy nastąpi taki czas, kiedy się państwo potkną na ulicy i przyjdzie firma, pomoże za 100 zł. Zostańcie państwo z nami.
Dariusz Janta, radny powiatu kościerskiego. Panie Dariuszu, 2 lata temu był pan obecny na sesji powiatu. Wtedy uspokajano was, mówiono, że ze waszym szpitalem wszystko będzie dobrze, nie ma się czego bać. Jak widać, to były tylko obiecanki.
Tak, jestem przewodniczącym Partii Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kościerskim i również i członkiem zarządu powiatu kościerskiego społeczne. I niepokoiło nas to, co się dzieje ze szpitalem, z pracownikami, z leczeniem, w ogóle z służbą zdrowia w naszym powiecie, gdzie ten szpital nie należał do powiatu, nie należy, był własnością sejmiku, pana marszałka, ale leczą się tutaj w większości mieszkańcy naszego powiatu i stąd nasza troska. Kilkakrotnie na założenie powiatu tą sprawę omawialiśmy i zwołaliśmy w trosce o los tego szpitala, jego mieszkańców, pracowników oraz pacjentów specjalną sesję Rady Powiatu poświęconą tej sprawie. Tam nas uspokajano. Pan dyrektor Steczyński, pan wiceprzewodniczący sejmiku, przewodniczący społecznej Rady Szpitala, pan Męczykowski Darek, że wszystko fajnie, jest na dobrej drodze, będzie pięknie i wspaniale. I to tyle.
Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Janta, przepraszam bardzo, był naszym rozmówcą po stronie prawdy. Zostańcie państwo z nami.
Proszę państwa, nie ma dymu bez ognia. Skąd się bierze taka sytuacja, że jest zadłużenie, że jest korupcja, że są różnego rodzaju nieprawidłowości i bardzo wiele organów państwa na ten temat milczy lub działa opieszale. I tak można powiedzieć, ta sytuacja się tutaj przedłuża i następuje powoli, krok za krokiem, taka, można powiedzieć, upadłość tego szpitala, no bo cóż z tego, jeśli będzie można w szpitalu co najwyżej wyborować sobie zęba lub założyć opatrunek, bo już z tego, co wiemy, kilka bardzo ważnych tutaj oddziałów i ich działalność została ograniczona. Jak wspomniałem, nie ma dymu bez ognia. To, co się dzieje na Wiejskiej w Sejmie, ma potem oddziaływanie w terenie, w samorządach. Jest z nami poseł Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, to Sejm decydował również o tym, że tego typu sytuacje są również możliwe i to potem muszą się lokalne samorządy tutaj o to dobijać i tylko później jedni drugich oskarżają o polityczne aspiracje, o różnego rodzaju inne niecne czyny. No a co się dzieje w szpitalu? No to widać.
Szczęść Boże. Panie dyrektorze, szanowni państwo, z całą pewnością przypadek szpitala kościerskiego, już nie jednostkowy, a coraz bardziej masowy, jest objawem choroby toczącej cały system służby zdrowia w Polsce. Choroby toczącej wskutek rozwiązań systemowych przyjętych, ale to podkreślam, nie przez cały Sejm, ale przez to środowisko większości, czyli Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj rządzi.
Czyli tak samo jak tutaj w sejmiku, to Platforma Obywatelska i PSL przyjął ustawę o tym restrukturyzacji w sensie przekształcenia i to samo było w Sejmie.
Tak, niestety, chociaż ubolewam nad tym, ale no głosami, większością głosów Polaków w demokratyczny sposób ten mandat uzyskali. Ja przypominam, sięgam pamięcią teraz do okresu Białego Szczytu, kiedy wówczas jeszcze pani minister zdrowia Kopacz publicznie na spotkaniu, na zebraniu wśród wielu ludzi głosiła, że panaceum na dolegliwości, na bolączki służby zdrowia w Polsce jest kodeks handlowy. Pamiętam ten mój spór z nią wtedy, że nie da się zastąpić przysięgi Hipokratesa, którą składali kiedyś, dzisiaj już to nie jest konieczne, składali lekarze kodeksem handlowym, ponieważ ludzkie zdrowie, człowiek nie może być obiektem, przedmiotem handlu. Tu się wyraźnie nie zgadzaliśmy. Platforma, pani minister Kopacz swój scenariusz realizuje. Bardzo dosadnie wyraziła to posłanka Sawicka na nagraniach CBA, słuchała tego cała Polska, kiedy mówiła, że na służbie zdrowia biznesy będą robione, a główna maherka w Sejmie tego dopilnuje. Tutaj rozszyfrowanie tych zdań już zostawiam państwu. Więc z całą pewnością ten scenariusz jest realizowany i ustawa o zakładach leczniczych realizuje, wymusza wręcz taki scenariusz, że zakłady, które placówki lecznicze zadłużające się muszą być prywatyzowane, a więc jeśli intencją autorów, pomysłodawców jest prywatyzacja, no to tutaj działa filozofia im gorzej, tym lepiej. Im te placówki szybciej się zadłużą, będą musiały być sprywatyzowane, czyli zrealizuje się scenariusz prywatyzacji służby zdrowia. I nie mam cienia wątpliwości, że taka idea musi leżeć u podstaw tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, że stopniowo, sukcesywnie nazywa się to najpierw komercjalizacją, ale tak de facto to już wchodzi, oznacza wejście placówki pod rządy kodeksu handlowego, gdzie ludzie w coraz bardziej zatomizowanym, podzielonym systemie różnych grup zawodowych. Tu mieliśmy przykłady wyliczanki tych różnych spółek, podmiotów, które funkcjonują, a które być powinny jedną drużyną działającą na korzyść pacjenta. Tymczasem pacjent dzisiaj nie jest przedmiotem troski, ale staje się piłką rozgrywaną przez iluś tam zatomizowanych, odrębnych podmiotów, których każdy dąży do zysku pod rządami kodeksu handlowego. Wręcz działania, opieka wymuszająca większe koszty zgodnie z kodeksem handlowym, narażająca spółkę na straty, zgodnie z tym kodeksem powinna być ścigana. Lekarze, dyrektorzy zarządzający szpitalem, powodując wyższe koszty, czasem w trosce o życie, o ratowanie zdrowia pacjenta, są do tego zmuszeni, mogą być pociągani do odpowiedzialności za narażenie spółki na straty, na koszty. Więc ten mechanizm nigdy nie powinien być zastosowany w systemie służby zdrowia. To się nie uda. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma jasny, konkretny program, między innymi polegający, albo może przede wszystkim polegający na likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, tej dżumy kontraktów, rywalizacji, konkurencji, gdzie człowiek staje się przedmiotem, nie obiektem troski, konstytucyjnych gwarancji ochrony zdrowotnej, zapewnienia. Drugi element to zapewnienie sieci publicznych szpitali. Sieć publicznych szpitali. Szpital w Kościerzynie powinien być oczkiem, jednym z istotnych oczek w tej sieci i mieć gwarantowane funkcjonowanie po to, żeby zagwarantować pacjentom, Polakom, zwłaszcza tym uboższym, dostęp gwarantowany konstytucją do publicznej, niepłatnej, bezpłatnej służby zdrowia. Ten szpital jako placówka komercyjna funkcjonująca na tych zasadach, czyli jako szpital tylko dla bogatych, nie spełni tej roli, nie zagwarantuje tych konstytucyjnych gwarancji, które Polacy w myśl konstytucji mają.
Panie pośle, jak to jest, że tak zostało? No, ja się nie obawiam tego powiedzieć. Zbałamucone społeczeństwo. Bo z jednej strony mówiono, nie można dokładać do tego szpitala. Rząd, nie można dokładać do tego szpitala. Ale jeśli już chodziło o wprowadzenie w życie tej ustawy, żeby ten szpital skomercjalizować, to tak. Wtedy można umorzyć część. Wtedy dołożymy. I jeszcze nawet ministerstwo dołoży wtedy. To co tutaj chodzi? No dlaczego stosuje się w jednej wypowiedzi, jak się czyta jedną wypowiedź prasową, to po prostu widać nielogiczność, a więc jak nielogiczność, no to po prostu albo głupota, albo celowe działanie.
Panie redaktorze, to rozumiałem pańskie pytanie w dwóch warstwach. Pierwsze to jest takie, że rzeczywiście Platforma uzyskała demokratyczny mandat do tych działań, które realizuje. Co prawda, kiedy prowadziła kampanię wyborczą, odżegnywała się od intencji prywatyzowania służby zdrowia, ale praktycznie to robi. I tak zostało zapisane w ustawie o zakładach leczniczych, że te szpitale, które się zadłużają, muszą być obligatoryjnie przekształcone i wówczas dopuszcza się dofinansowanie tych obiektów, tych placówek z budżetu. Tak został zaprojektowany ten system. On powoduje tą rosnącą, lawinową, najpierw komercjalizację, potem prywatyzację służby zdrowia, ale gdzieś na końcu skończy się to tym, że dla osób uboższych, tych biedniejszych, dostęp do służby zdrowia będzie znacznie ograniczony, wręcz niemożliwy. Czasem mówię, że z trwogą patrzę, czy muszą zacząć umierać ludzie na ulicach, żeby przyszło otrzeźwienie. Dopóki społeczeństwo daje mandat, legitymację tym osobom, które taki system forsują, tak się będzie działo. Dzisiaj Polska się budzi i powoli widzimy, że te sympatie społeczne się odwracają. Oby nie było za późno.
Dziękuję, mówił pan poseł Janusz Śniadek. Proszę państwa, społeczeństwo dało mandat. Należy się tylko zastanowić, czy ten mandat obowiązuje bezwzględnie na każde działanie, jakie władza chciałaby doprowadzić. Znamy z historii demokratyczne wybory, które doprowadziły do tragedii całe państwa i kontynenty. Myślę, że warto zastanowić się na ten temat, czy nasze władze działają zgodnie z konstytucją, która również jest warunkiem i została przyjęta również podczas referendum. Czy obecne władze realizują postanowienia konstytucji? Za chwilę w dalszej części naszego programu spróbujemy na to odpowiedzieć. Zostańcie z nami.
Pan Mirosław Kaliński jest mieszkaniec Kościerzyny. Panie Mirosławie, jak dzisiaj wygląda szpital z punktu widzenia pacjenta, mieszkańca Kościerzyny?
No, wygląda sytuacja dramatycznie. Pacjenci są pozbawieni dostępu, przedtem był ograniczony dostęp do niektórych usług, a teraz sytuacja jeszcze się pogorszyła jeszcze bardziej. Ostatnio właśnie miałem też z rodziny osobę chorą, neurologicznie potrzebującą pomocy i tu zbieraliśmy podpisy w obronie zamykanego oddziału rehabilitacji neurologicznej. Zebraliśmy ponad 6,5 tysiąca podpisów. Niestety ta władza lekceważy sobie obywateli, kompletnie to ich nic nie obchodzi. Wiadomo, że właśnie rehabilitacja neurologiczna jest bardzo potrzebna, szczególnie dla osób po wylewach, po udarach. Jest jak najszybciej wskazane, żeby ci pacjenci trafili na oddziały rehabilitacyjne. Natomiast już od dłuższej ja miałem osoby właśnie w rodzinie, wiem, parę osób, które tu były też, ale czekały w kolejkach i to długo. Przyjmowane zostały później niż powinny. Od razu powinny po wyjściu ze szpitala bardzo szybko trafiać na neurologię. Niestety te kolejki były długie. Teraz te kolejki dłużą się jeszcze bardziej. I też będą chorzy zmuszeni nie to, że mogą być gdzieś blisko miejsca zamieszkania, tylko będą gdzieś musieli daleko poza, na krańcach województwa szukać jakiejś jednostki, która ich przyjmie. To jest coś niebywałego, niezrozumiałego. Okres oczekiwania jest tak długi i faktycznie no, to jest sytuacja dramatyczna. I tak jak spełniają się wszystkie takie najczarniejsze scenariusze, to co tutaj przedmówcy mówili, to co ja też kiedyś niestety mówiłem, tak idąc na skróty, że będziemy się kiedyś, jak tak pójdzie dalej, leczyć w kartonach pod mostem, jeśli nas jeszcze właściciel obcy pod ten most puści. I rzeczywiście zaczyna wszystko ku temu zmierzać, że zaczęto od sprzedaży najlepszych zakładów, a teraz kolb kolejny przychodzi na kolejne segmenty naszego, tego, co do nas należy, majątku narodowego, i teraz bierze się za służbę zdrowia, która przecież od lat faktycznie no, mnóstwo ludzi umiera, dlatego że to brak pieniędzy na leki, to brak na dostępu do specjalistów, potem na różne operacje. No, przecież ludzie w gigantycznych kolejkach czekają. Niektórzy niestety w międzyczasie umierają, nim doczekają się pomocy lekarskiej, dostępu do usług. A sytuacja teraz jeszcze w sposób dramatyczny jeszcze pogorszy. Ostatnio też chodzę po szpitalu, bo jeszcze też niedawno jeszcze też miałem na innym oddziale, to patrzę właśnie, że jestem z przerażeniem, teraz popytam właśnie też niektórych pracowników, co się dzieje w tym szpitalu, bo zaobserwowałem, że właściwie oddziały na sale w szpitalu są, niektóre świecą pustkami. No, jakby ten w ogóle szpital jakby w ogóle już był w zaniku. A wiadomo, że tego typu schorzenia ludzie i na operacje, i na zabiegi różne czekają bardzo długo, a tutaj raptem wszystko się likwiduje, szpital pustoszeje. Myślałem, że to tak jest tylko przed weekendem, że wypisano pacjentów i łóżka są, sale są puste, a wychodzi na to, że to już po prostu w tym kierunku będzie dalej zmierzało. Także no jestem przerażony tym, co dalej tutaj naszym mieszkańców Kościerzyny i okolic czeka. Bo zresztą to szpital naprawdę był...
Dobrze, dziękuję panu bardzo, bo jeszcze mamy kilku rozmówców. Był to zatroskany głos mieszkańca, który jest przedstawicielem mieszkańców Kościerzyny, którzy zwyczajnie boją się o swoje zdrowie. Po stronie prawdy za chwilę dalszy ciąg programu.
Proszę Państwa, tak jak tutaj stoi kilkanaście osób, tak też i Państwo. Daliście mandat posłom do tego, aby sprawowali władzę. Ale czy daliście mandat do tego, aby łamali konstytucję? Konstytucja ma obowiązywać na okres dłuższy niż rządy czteroletnie czy też pięcioletnie w przypadku innych władz. Na ten temat łamania konstytucji rozmawiamy z panem radnym Jerzym Barzowskim. Panie radny, pan doszukał się również tutaj czegoś takiego, co rzeczywiście uprawnia do tego, aby takie pytanie postawić.
Ja przeanalizowałem wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku, który stwierdził, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest ciałem pozakonstytucyjnym. Oczywiście Sejm przyjął likwidację tamtej ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia, uchwalając nową o świadczeniach zdrowotnych z funkcji ze środków publicznych, ale funkcja Narodowego Funduszu Zdrowia w tej ustawie jest taka sama. Te główne zarzuty, które Narodowemu Funduszowi Zdrowia postawił Trybunał Konstytucyjny, do dziś funkcjonują. To nie jest tylko moja opinia, będąc kiedyś na kongresie ekonomicznym w Krynicy, pewnie profesor powiedział to w obecności wiceministra zdrowia, stwierdzając, że a główny zarzut polegał na tym, i on do dzisiaj obowiązuje, wszyscy o tym wiemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest postawiony poza kontrolą ubezpieczonych i poza kontrolą organów prowadzących, sejmiku województwa, powiatów, również i resortowych szpitali. To zostało zakwestionowane 10 lat temu i to do dziś obowiązuje. Przykładem tego jest zachowanie marszałka, który pisze skargę na ministra, do ministra, do premiera, na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli nie ma kontroli. Trybunał to zakwestionował 10 lat temu i to do dziś obowiązuje.
Czyli mamy sytuację istnienia w Polsce państwa w państwie.
Tak jest. Jest to klasyczny przykład państwa w państwie. Nikt nie wykonał wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Formalnie tak, bo ustawa została zmieniona, ale te zarzuty merytoryczne, które Trybunał postawił, one nie zostały wykonane.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Jerzy Barzowski, radny sejmiku województwa pomorskiego. Przechodzę do naszego kolejnego rozmówcy, mieszkańca również Kościerzyny, byłego wojewody pomorskiego. Prosimy się przedstawić.
Piotr Karczewski, były wojewoda pomorski.
Panie Piotrze, pan jest mieszkańcem i pan sprawował najwyższą funkcję z ramienia rządu w województwie, bo wojewoda reprezentuje premiera. Pan zna te arkana działania administracji państwowej. Pan zna, wie, jakie są różne kompetencje różnych władz. Jakie pan widzi tutaj kolejne aspekty tej sprawy, które mogą przybliżyć nas do poznania tej prawdy? Czemu ma służyć ta komercjalizacja i czy to będzie dobre?
Szczęść Boże. Panie redaktorze, tak, w latach 2006-2007 pełniłem funkcję wicewojewody i wojewody pomorskiego. chcę powiedzieć, że od wielu, wielu lat ten szpital tutaj w Kościerzynie, jak i nasze całe województwo pomorskie, otrzymywało za małe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. To była skandaliczna sytuacja. Owszem, był wyjątek za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki osobistemu zaangażowaniu parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości i ówczesnego dyrektora NFZ-u w Gdańsku, pana Mirosława Górskiego, algorytm, który przysługiwał dla województwa pomorskiego, został zmieniony. Z 15 miejsca awansowaliśmy na 8 miejsce w kraju, tak? Więc poszły większe środki. To był wyjątek w latach 2006-2007. Tych pieniędzy po prostu jest w tej chwili za mało. Czyli po stronie przychodowej mamy za małe środki, żeby szpital mógł normalnie funkcjonować. I tutaj niestety jest duża, duża wina NFZ-u.
Panie wojewodo, były wojewodo, pan radny tutaj powiedział, marszałek do dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, no nie ma żadnych kompetencji, wojewoda widać też nie. Pamiętamy sytuację, kiedy to minister zdrowia mówił, że będzie negocjował z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia. No to komu ten urzędnik podlega? Kto może tutaj naciskać na to, aby te kontrakty zwiększyć? No bo jak ma działać szpital, jak on ma dostawać, zbilansować swój budżet, skoro ma tak zwane nadwykonania? No trudno odmówić pacjentowi pomocy. No co ma zrobić ten lekarz, ordynator? No ma wziąć na swoje sumienie to, że człowiek zmarł, bo co? Bo nie ma pieniędzy.
Tak jak powiedziałem, większe pieniądze powinny pójść na służbę zdrowia, tak? NFZ w Gdańsku za małe środki przeznaczał tutaj na szpital w Kościerzynie. Ja chcę powiedzieć tak jeszcze, panie redaktorze, że to w latach 2006-2007 ówczesny minister zdrowia, świętej pamięci profesor Religa, wprowadził proces restrukturyzacji. W wyniku tego procesu restrukturyzacji wiele szpitalów w Polsce, również ten szpital w Kościerzynie, uzyskało dotacje, tak? Czyli anulowanie różnych długów, tak? Które spowodowały, że ten bilans finansowy był bardziej korzystny. Tak? Czyli można w sposób normalny też, zgodnie z prawem, pomóc temu szpitalowi. Również to, co powiedział pan poseł Janusz Śniadek. Tak? Sieć szpitali. Ówczesny minister zdrowia, świętej pamięci profesor Religa, wprowadził projekt ustawy o sieci szpitali i w ramach tego projektu ustawy szpital w Kościerzynie miał być szpitalem wiodącym. Tak? Niestety, nie stało się tak, ponieważ były wybory, kto inny objął władzę.
Co innego obiecał i co innego robi. Tak z tego wynika.
Jednym zdaniem jeszcze chciałem powiedzieć, że tak. Dla nas, tych mieszkańców Kościerzyny, ten szpital to było oczko w głowie. I myślę, że również dla mieszkańców województwa pomorskiego. W tej chwili naprawdę obawiamy się, czy ta spółka, która powstała, czy ona będzie w stanie normalnie funkcjonować, czy za chwilę nie będzie, tak jak tutaj mówił jeden z moich przedmówców, ogłosił upadłość. I wtedy wszyscy mieszkańcy sobie zadają sprawę. I co będzie dalej? Gdzie będziemy się leczyć? Gdzie będą się leczyć również mieszkańcy Trójmiasta, którzy tutaj też również na leczenie przyjeżdżają?
Dziękuję, mówił były wojewoda pomorski Piotr Karczewski. Dziękuję. Proszę państwa, za chwilę dalszy ciąg programu. Zostańcie państwo z nami.
Pani Elżbieta Szybowska jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Elżbieto, pani pracowała przez wiele lat w tym szpitalu. Z punktu widzenia pacjenta, tej osoby, która pracowała w tym szpitalu, jak pani patrzy na tą całą sytuację?
Tak, to prawda. Ponad 10 lat ja tu w szpitalu prowadziłam bibliotekę i czytelnię. Do mnie przychodzili pacjenci. Tak jeszcze 10 lat temu to jeszcze nie było tak źle, ale teraz coraz gorzej. Pacjenci przychodzili, pokazywali mi receptę, gdzie musieli z oddziału wyjść i iść wykupić lekarstwo po to, żeby być leczonym na oddziale. Przychodzili również pracownicy i w tej chwili głośno narzekają i narzekali tutaj na całą tą, bo całą tą sytuację w szpitalu. W tej chwili ja to nazywam chocholim tańcem, bo ci pracownicy nie wiedzą, czy jutro przyjdą do pracy, czy nie. Więc my się zastanawiamy, jak można w takich warunkach pracować tu w szpitalu, skoro przychodzą do pracy, a nie wiedzą, czy jutro przychodzą, bo czekają dalsze zwolnienia. Przecież tych pracowników nie interesuje komercjalizacja szpitala, nie interesuje ich prywatyzacja. Ich interesuje to, że Konstytucja Polskiej, naszej Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, gwarantuje każdemu człowiekowi, każdemu obywatelowi prawo darmowego leczenia. W naszym szpitalu, w przychodniach trzeba czekać miesiące, nawet lata, żeby dostać się do odpowiedniego specjalisty. Ja mam rozeznanie, my jesteśmy krajem unijnym, więc mam rozeznanie, jak są ludzie leczeni w zachodnich krajach Europy, a jak są u nas w Polsce. Współczuję, ale cóż my możemy? No, no to, co teraz jesteśmy, protestujemy. Może coś pomoże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panią Elżbietą Szybowską, mieszkanką Kościerzyny, również zatroskaną o losy tego szpitala po stronie prawdy.
Proszę państwa, w tym momencie szpital został już przekształcony w spółkę prawa handlowego i Rady Społecznej w tym szpitalu już nie ma. Ale tę funkcję w Radzie Społecznej wtedy pełnił pan Waldemar Bąkowski. Panie Waldemarze, był pan członkiem Rady Społecznej w tym szpitalu. Z niektórych informacji prasowych można się dowiedzieć, że za sytuację również odpowiada Rada Społeczna. Czy czuje się pan odpowiedzialny za tę sytuację w szpitalu?
Nie, absolutnie nie. Byłem członkiem Rady Społecznej. Z kolegą Barzowskim byliśmy członkami. Na każdej Radzie Społecznej protestowaliśmy, błagaliśmy. Chcieliśmy przeprowadzić uchwałę, żeby przewodniczący Rady Społecznej, żeby zwrócić się do marszałka o zwrot pieniędzy, które obiecał za podrzucone tak zwane kukułcze jaja, jakim był szpital w Dzierżoniu, gdzie przerzucono kredyty, długi do obsługi dla szpitala, kilkanaście milionów. Niestety Rada Społeczna zdominowana przez ludzi związanych z porażką obywatelską. Przewodniczącym Rady Społecznej był Dariusz Męczykowski, który wręcz nie reprezentował Rady Społecznej, a można powiedzieć, że był rzecznikiem prasowym dyrektora szpitala. Więc no, nie dało się niczego zrobić. Ja ponadto byłem w tamtym czasie wiceprzewodniczącym Sejku Pomorskiego. Na każde moje dyżurne pytanie, na każde sesje moje pierwsze pytanie było do marszałka Struga. Kiedy odda dla Kościerzyny pieniądze, bo szpital stacza się po równi pochyłej. Mówił później. Niestety, no, wiedziałem, że niczego nie zrobi. Władze miejscowe tutaj przecież od lat i w starostwie, i w mieście władze ma w rękach porażka obywatelska. Nieskutecznie działali, nie zwracali się do władz, bo przecież nie będą występować przeciwko swoim mocodawcom w mieście. No ale niestety ja też rozumiem pana marszałka Struga, że nie mógł niczego zrobić, bo już jedyne zatoczenie panią Sawickę to powiedziała wprost, że teraz będziemy kręcić lody. A po prostu lodziarze z porażki obywatelskiej po prostu sprzedają służbę zdrowia, o to mi chodzi. I realizują tak zwany plan B. A plan B, który powiedziała pani Kopacz, to nie jest nic innego jak biologiczna zakłada narodu przez prywatyzację i ograniczenie dostępu do służby zdrowia.
Dziękuję serdecznie. Mówił pan Waldemar Bąkowski, były radny Sejmiku Województwa i wiceprzewodniczący, członek Rady Społecznej tego szpitala. O głos prosi również pan Tomasz Dargacz, radny miasta Kościerzyna.
Został, szczęść Boże, została tylko minutka. Może wręczę panu redaktorowi dowody na to, że Prawo i Sprawiedliwość posiada najlepszą ekipę. Otóż otrzymałem od pani głównej księgowej dokumenty, Beata Buchholz jest tutaj podpisana i proszę sobie wyobrazić, w latach 2006 zadłużenie spadło z 16 milionów do 8,6 miliona, w 2007 szpital wręcz, przepraszam za to sformułowanie, zarobił 80 tysięcy złotych. To był czas, kiedy święty pamięci profesor Religa prowadził restrukturyzację, uczestniczył w tym również pan wojewoda Piotr Karczewski i świetny dyrektor pan Górski. To trio, ta grupa specjalistów potrafiła sprowadzić i przeprowadzić szpital przez najcięższe czasy. A dla porównania, w dwuleciu innym 30 milionów zadłużenia. Tak? Jeszcze inne lata, tutaj widzę 17, 22 miliony. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość ma takich fachowców, którzy są w stanie przeprowadzić najcięższe reformy i poprowadzić również tak trudną działkę, jakim jest szpital w Kościerzynie w Polsce.
Czyli można powiedzieć, chcieć to móc. Pan Tomasz Gargacz, Dargacz, radny miasta Kościerzyna. Zaczęło się od Sejmu ta cała awantura, bo pozwolono na to. Niech na Sejmie się skończy wypowiedź parlamentarzysty.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Szczęść Boże, chciałbym koniecznie, żeby dzisiaj w naszej audycji wybrzmiały również pewne słowa. Tak się stało, że w ostatnich dniach miałem szczególnie dużo kontaktów z personelem służby zdrowia, ze szpitalem i byłem zachwycony postawą bardzo wielu ludzi, więc trzeba to podkreślić, że w tym dehumanizacyjnym systemie wręcz, skłaniającym do traktowania ludzi jak obiekt handlowy, jest wielu, tak wielu wspaniałych ludzi, lekarzy, pielęgniarek, personelu opiekującego się ludźmi. Im wszystkim należy się pokłonić, że pomimo tego zachowują to człowieczeństwo i po ludzku z takim wielkim sercem do nas podchodzą, że możemy mimo wszystko jeszcze na nich liczyć.
Na pewno ciężko jest być ludzkim w nieludzkich warunkach, ale trzeba.
Za to im dziękujemy.
Dziękujemy również. Proszę Państwa, z Kościerzyny na temat tego szpitala, ale nie tylko tu w Kościerzynie ten temat. Ten temat dotyczy również szpitala, zapewne również i w Państwa województwie, w Państwa miejscowości, można to powiedzieć prędzej czy później. Jeśli do tego będziemy dopuszczać, że takie osoby będą w ten sposób restrukturyzować dług, że my wszyscy będziemy musieli za to więcej płacić i to w sposób nieuzasadniony, no nie wiem, kto na tym skorzysta. Z Kościerzyny żegnają się z Państwem
Gabriela Gawron
i Adam Ślusarski.